Kościele, włączony jest mikrofon. Bardzo się cieszymy, że możemy być dzisiaj z wami. Czas bardzo szybko leci. Ostatnim razem byłyśmy w marcu i to już jest 7 miesięcy. No i muszę przyznać, że stęskniłyśmy się za wami bardzo. Szczególnie, że praca na misji bardzo często nie jest łatwa. No i brakuje nam ludzi, osób, które znamy, naszych rodzin. Także bardzo się cieszymy, że możemy być dzisiaj z wami i bardzo chcemy oddać Bogu chwałę za to, co tam robimy.
Przywozimy wam też bardzo serdeczne pozdrowienia od Kościoła w Tuzni. A dzisiaj przygotowałyśmy kilka tematów i myśli, które dla nas są ważne i którymi chcieliśmy się podzielić z wami w kontekście służby misyjnej w Bośni i Hercegowinie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy jest kilka rzeczy, których tak szczególnie uczy mnie Bóg. I pierwszą z takich rzeczy jest wytrwałość. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Już ponad rok prowadzę w Tuzli w kościele tak zwaną szkółkę. Nie jest to tylko szkółka niedzielna, jest to grupa najmłodszych dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Nasza grupa nazywa się XO, co znaczy Całus i Przytulas. Mamy też swoje pozdrowienie, z którym zawsze witamy się z dziećmi i bardzo wykorzystujemy tą nazwę. Jest nawet gra, którą korzystamy do zabawy XO. I w chwili obecnej jest to grupa 13 dzieci i mamy też 3 osoby w kadrze, z którymi razem opiekujemy się dziećmi. W każdą niedzielę i w czwartek, z uwagi na to, że mamy po 2 nabożeństwa, jesteśmy gotowi, by pilnować dzieci w tym czasie. Na pierwszym nabożeństwie na początku jest to czas, gdy dzieci są z nami, śpiewamy wspólnie jedną pieśń z pokazywaniem. Później pastor modli się o nas, idziemy na nasze zajęcia, gdzie to jest czas modlitwy, mamy historię biblijną, czas zabawy. Na koniec nabożeństwa wracamy i w przerwie między nabożeństwami mamy też takie swoje mini nabożeństwo dla dzieci, gdzie mamy instrumenty zabawkowe, dzieci uwielbiają Pana. I podczas drugiego nabożeństwa jedna osoba z kadry jest gotowa zawsze, żeby przypilnować dzieci, które przychodzą na przykład z rodzicami na drugie nabożeństwo lub zostają. A jest to dla mnie wielkim wyzwaniem i czasami brakuje mi czasu na rozmowy z ludźmi w kościele, bo cały czas są dzieci, które trzeba przypilnować, tak zorganizować czas, odjazd do domu. Ale wiem, że Bóg wynagradza też tą wytrwałość bez względu na okoliczności, takie jak mniej dzieci przychodzących na zajęcia, przeziębienia, rok szkolny i też zmiany rozkładu zajęć dzieci. A te kilka nabożeństw, podczas których w ciągu roku na przykład nie ma dzieci, Bóg też daje taką możliwość, by usłużyć w kościele modlitwą, podzielić się świadectwami, zachętą siostrom i braciom w kościele. Gdy przez pewien czas mniej dzieci przychodziło do kościoła, zaczęłam się zastanawiać i modlić, by Bóg pokazał, co dalej. I ten czas wykorzystywaliśmy na intensywne odwiedziny rodzin z dziećmi, które są w naszej grupie. A Bóg mi potwierdzał, że ma wszystko pod kontrolą, przez zabezpieczenie nawet tak wydaje się drobnej rzeczy jak słodycze dla dzieci, które dostawałam od osób z kościoła praktycznie codziennie. I to często od osób, od których się nie spodziewałam. Jako kadra też co tydzień staramy się mieć jedno spotkanie organizacyjne, też budowanie relacji, modlitwa o dzieci. I w ostatnią niedzielę każdego miesiąca mamy też takie wyjątkowe nabożeństwo, na którym to jest dedykowane specjalnie dla dzieci, gdzie są eksperymenty, dużo razem śpiewamy, pieśni z pokazywaniem. Co jakiś czas też spotykamy się z dziećmi w sobotę. W kościele mamy też różne wycieczki, wyjścia i raz w tygodniu też staram się mieć taki czas z jedną z mam z grup, budowania relacji, zachęcenia. I na koniec tej pracy z dziećmi chciałabym się podzielić dwoma krótkimi takimi radościami, sytuacjami, które dla mnie są potwierdzeniem tej wytrwałości, że Bóg to wynagradza. Pierwsza historia jest to dziewczynka 3-letnia, która jest w mojej grupie. Wracając z wycieczki w samochodzie, mówi do mnie: Magda, wiesz co, wczoraj nie mogłam zasnąć i tak zaczęłam sobie śpiewać Siła i Moc. I może to się wydaje bardzo mała rzecz, ale dla mnie to jest zachęceniem do tego, że dzieci nie tylko w tym czasie, który mamy wspólnie, ale też w domach śpiewają, często dostaję filmiki od rodziców. Przetłumaczyliśmy też na język bośniacki tą pieśń, więc to nie jest w języku polskim. A druga historia, mam dziewczynkę w grupie, która ma 5 lat i przez dłuższy czas już przychodzi, ale jeszcze zawsze się boi, nie chciała się nigdy pomodlić. I ostatnio jej mama opowiedziała mi historię, że modliła się w domu o babcię i o naszą grupę i na końcu babcia mówi amin, a ona nie, amen. Babcia znowu, amin. Nie, amen. Więc dla mnie to jest taką radością naprawdę słyszeć, jak dzieci nawet w domu modlą się o swoich bliskich.
W zakresie właśnie tej wytrwałości myślę, że każda służba, z którą się zmagamy właśnie tam w Bośni i Hercegowinie, zresztą podobnie jak i tutaj w kościele, wymaga od każdego lidera bądź też prowadzącego służbę właśnie takiego zaufania do Pana Boga, że nawet jeżeli czasami może dzisiaj nie widzimy tych owoców, to jednak trwajmy i ufajmy Bożym obietnicom, że faktycznie te owoce zobaczymy. Ja tutaj przygotowałam takie dwa wersety, ale chciałabym się skupić teraz na wersecie z pierwszego listu do Koryntian 15:58. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. Już za tydzień w Bośni i Hercegowinie w swoje pierwsze urodziny będzie obchodziła grupa starszej młodzieży. Grupa się nazywa Rudari, co oznacza w języku polskim górnicy. I pamiętam, że po przyjeździe do Bośni i Hercegowiny zastanawiałam się, czy faktycznie Bóg powoła mnie do tej służby tam, ponieważ już funkcjonowała jedna grupa młodzieży młodszej. I zastanawiałam się. Natomiast pamiętam, że bardzo na sercu mi leżało to, żeby jednak faktycznie zajmować się młodymi ludźmi, żeby mogli poznawać Pana Jezusa, mogli poznawać Boga, ale też zależało mi na tym, żeby dbać o ich wzrost, o szkolnictwo, o umiejętności też komunikacji z innymi ludźmi. I pamiętam, że któregoś wieczoru podczas jednego ze spacerów spotkałam grupkę młodzieży bawiących się na boisku. Porozmawialiśmy chwilę i ja za chwilę ruszyłam w dalszą drogę, przy czym jeden z chłopaków wsiadł na rower i pojechał za mną, ponieważ był bardzo zaciekawiony tym, co robię w Tuzli, właściwie kim jestem. No i tak od słowa do słowa, i on również opowiedział mi swoją historię, że znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, ale jest takim chłopakiem, który bardzo chce pracować, pomimo tego, że często nie ma takiej możliwości. No i ja następnego dnia zdecydowałam się odwiedzić jego i jego rodzinę. Jego rodzice są chorzy. No i też większość młodzieży, dzieci, ludzi, z którymi pracujemy, to są rodziny, które są rodzinami muzułmańskimi. Część z nich jest tak trochę może bardziej nominalnie, tak, muzułmanami. Natomiast mimo wszystko no, to jest zupełnie inne środowisko. Więc ja postanowiłam odwiedzić rodzinę tego chłopaka. Przygotowałam paczkę żywnościową, on mnie zaprosił do domu, miałam okazję poznać jego rodziców. No i ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu okazało się, że on ma jeszcze czworo rodzeństwa. I to właśnie w takim wieku nastoletnim do 21 roku życia. W tym domu pozwolono mi się też pomodlić w imieniu Jezusa Chrystusa, co było też dla mnie takim dużym zachęceniem, że jednak może to jest ten znak od Pana Boga, że to jest ta podstawa może tej grupy młodzieżowej w przyszłości. I faktycznie tak się stało. Ja zaprosiłam tych młodych ludzi na spotkanie młodzieżowe do kościoła. I to właściwie były początki tworzenia się grupy. Później zapraszałam kolejne osoby, które już znałam w Tuzli, ale też osoby, które trafiały do kościoła poprzez inne projekty. Także grupa Rudari to grupa młodzieżowa w wieku od 13-14 lat, nawet do 30. Także to są tacy nawet studenci nasi, można powiedzieć. My się spotykamy raz w tygodniu, w sobotę, na spotkaniu młodzieżowym. Mamy czas na świadectwa, mamy też czas uwielbienia, czas słowa. A przed spotkaniem staram się zawsze prowadzić jakiś projekt edukacyjny, na przykład zajęcia z języka angielskiego, ale też zajęcia śpiewu dla chętnych osób. Chyba taki największy problem, z którym się zmagam w pracy z młodzieżą, z młodymi ludźmi, jak też i generalnie w kościele, to jest sprzeciw ze strony najbliższych. Bardzo często spotykam się z różnego rodzaju oskarżeniami, które wynikają po prostu z niewiedzy tego, kim są chrześcijanie, a też często to wynika z takiej niemożliwości zrozumienia tego, że można coś robić bezpłatnie, nie oczekując nic w zamian za to, tylko i wyłącznie po prostu dbając o potrzeby tych młodych ludzi. Nie chciałabym tutaj może tak oficjalnie przytaczać tych oskarżeń, też na pewno będzie czas tam na dole, gdzie będę mogła może troszeczkę głębiej o tym opowiedzieć. No i drugi problem, z którym się zmagam, ale myślę, że to chyba wszędzie tak jest, to jest trochę taki brak ze strony młodych ludzi może wdzięczności i takiego poszanowania dla autorytetów. Bracia i siostry, każda osoba, która prowadzi jakąś służbę, nawet nie tylko służbę w kościele, ale przede wszystkim w pracy, jest liderem, jest odpowiedzialna za tą służbę. W kościele też modlimy się o konkretne osoby, które należą do naszych grup. Nosimy też pewnego rodzaju też takie duchowe obciążenie, dbamy o tę służbę, staramy się też rozwijać, żeby ta służba była jeszcze bardziej efektywna i faktycznie poznawać potrzeby tych ludzi, o których dbamy. Natomiast bardzo często mam wrażenie, że przynajmniej to są moje doświadczenia, że bardzo często właśnie gdzieś tam młodzi ludzie tak nie do końca jakby przyjmują ten autorytet i często na grupach mamy różnego rodzaju takie niepotrzebne dyskusje, które bardzo często też rozwalają spotkanie, tak? Ale mam też takie poczucie, że to jest chyba ten trud, który liderzy muszą ponosić. I to są te takie momenty, kiedy zastanawiamy się, Panie, no nie widzimy owoców, ale wiemy, wierzymy, że dzieło, którym się zajmujemy, jest Twoim dziełem, więc chcemy zobaczyć. No i faktycznie to się zmienia. Tak, młodzi ludzie się zmieniają. Mam jedno takie świadectwo właśnie. Jedna z dziewcząt, która należy do mojej grupy, właśnie pochodzi z rodziny muzułmańskiej. Ona jest matką 3-letniego dziecka, jest młoda, ma 20 lat, jest też mężatką. Właśnie z jej strony też często doświadczałam takich niepotrzebnych dyskusji, też często negowania Ewangelii, a z drugiej strony przychodziła zawsze chętnie na spotkania, twierdząc, że tutaj odpoczywa na tych spotkaniach, że jest dobra atmosfera. I dostała swoją pierwszą pracę jakiś czas temu. Okazało się, że współpracuje z drugą siostrą z naszego kościoła. No i też w tej pracy pojawiła się kolejna kobieta, która codziennie narzekała na swoją pracę i płakała. No i ta moja dziewczyna z mojej grupy młodzieżowej któregoś razu przychodzi do tej naszej siostry z kościoła i mówi tak, wiesz co, ja już nie mam siły na to narzekanie, wiesz co, chodźmy zaprowadzimy ją do naszego kościoła. Tam jest taka dobra atmosfera, tam są bracia i siostry, którzy się kochają, tam jest zupełnie inny świat, tam jest mnóstwo miłości, jakby przyszli z zupełnie innego świata. I pamiętam, że jak tam były jeszcze inne rzeczy, którymi się właśnie ona podzieliła w miejscu pracy, no dla mnie to było taką dużą zachętą. Panie, że naprawdę to, co mówimy, to, czego uczymy, te wszystkie modlitwy i takie starania, one nie są bezowocne. Może czasami nie widzimy tych owoców na co dzień, ale faktycznie Bóg się do tego dzieła przyznaje. Także ta sytuacja bardzo, bardzo mnie pokrzepiła i zachęciła.
Dla mnie kolejną rzeczą, będąc w służbie, będąc wytrwałym w służbie, to jest często praca z ludźmi. I chciałabym krótko powiedzieć o takim uczuciu rozczarowania. W dużej mierze to wynika też z różnic kulturowych między naszymi krajami. Był czas, gdy bardzo mnie to smuciło i po prostu byłam rozczarowana ludźmi, służąc, tak, pomagając. I gdy o tym myślałam i się modliłam, Bóg zwrócił moją uwagę na apostołów i modlitwę arcykapłańską Jezusa. Gdy ją czytałam, myślałam o ludziach, którym służę, o tym, jak często Jezus mógł być rozczarowany swoimi uczniami. I fragment z Ewangelii Jana jest dla mnie ogromną zachętą. Bóg każdego dnia stawia na naszej drodze ludzi, czy to sąsiadów, współpracowników, krewnych, osoby, którym służymy i o których się modlimy. I chciałabym zwrócić uwagę na kilka wersetów z modlitwy Jezusa w Ewangelii Jana i chciałabym przeczytać kilka z nich. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Zachęcam w domu do przeczytania całego tego rozdziału.
Kolejnym takim dziełem, w który jest też zaangażowany Kościół w Tuzli i też którym ja się też zajmuję, częściowo jest praca z imigrantami i z uchodźcami. Ta praca znacząco się w Tuzli zmieniła po marcu 2020 roku, ale zanim zacznę o tym opowiadać, chciałabym wyjaśnić może właśnie te dwa pojęcia, bo dla mnie na początku w tej pracy były one niejasne i nie do końca rozumiałam. Także jest różnica pomiędzy imigrantem, tak, i uchodźcą. I tutaj... Ja tutaj skorzystałam z takiej trochę definicji słownikowej, tak, że imigranci, przepraszam, to jest ludność cudzoziemska, która osiadła się w jakimś innym kraju. To są osoby, które przybywają do danego kraju, aby tam zamieszkać, poprawić swój status życiowy. Na przykład ucząc się, czy więcej zarabiając, bądź też tak jak w przypadku Bośni, tak? Bośnia jest takim korytarzem właśnie dla imigrantów, gdzie oni mogą przejść, ponieważ nie znajdują tutaj dobrych warunków do pracy. Jeśli zaś chodzi o uchodźców, no to są ludzie, którzy są zmuszeni do opuszczenia swojego kraju z różnych względów religijnych, politycznych, też społecznościowych. I przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o pracę w Tuzli, to mamy zarówno jednych, jak i drugich, natomiast imigrantów mamy w zdecydowanie znacznej większości. I teraz tak, do marca 2020 roku w Tuzli na dworcu autobusowym przebywało mnóstwo imigrantów i uchodźców. Oni spali w namiotach, też w trakcie zimy. To była liczba około 400-500 osób. Różne organizacje charytatywne były zaangażowane w pomoc. Również nasz kościół zdecydował się otworzyć kościół do tego, żeby uchodźcy i imigranci mogli wziąć prysznic, napić się ciepłego posiłku, rodziny z dziećmi mogły znaleźć nocleg. Oprócz tego też wynajmowaliśmy 3 domy, w których zapewnialiśmy im tam stały pobyt, w sensie możliwość po prostu mieszkania do momentu, kiedy nie zdecydują się pójść dalej. Ale pamiętam, że zawsze przyświecała nam jedna taka zasada, że przyjmowaliśmy uchodźców, imigrantów, tych, którzy mieli dokumenty To znaczy mam na myśli taki dokument rejestracji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców w Tuzli. My bardzo dbaliśmy o relacje z władzami Tuzli i zależało nam na tym, żeby tutaj pojawiła się ta współpraca. W tym zakresie też no, byliśmy nauczeni doświadczeniem, tak, że bezpieczniej jest też dla naszego kościoła i dla nas, jeżeli po prostu wymagamy tych dokumentów. No i muszę przyznać, że zdobycie tego dokumentu naprawdę nie było trudne. Wymagało tylko i wyłącznie od takiej osoby przybywającej pójścia do urzędu i podania swoich danych. I w marcu 2020 roku w Tuzli pojawiły się jednostki specjalne policji i wywieziono wszystkich imigrantów, uchodźców, którzy znajdowali się na dworcu autobusowym. W związku z tym zostało ich bardzo niewiele, natomiast jeszcze widzimy co jakiś czas grupy przybywających. My też postanowiliśmy zostawić tylko i wyłącznie jeden dom, w którym uchodźcy bądź imigranci mogą przebywać. Przy czym w związku z tym, że Weldin, to jest jeden z członków naszego kościoła, dostał pracę w organizacji charytatywnej, która wspiera tą służbę z imigrantami. On współpracuje z policją i bardzo często policja właśnie prosi nas, czy możemy przenocować głównie nastolatków, są to osoby poniżej 18 roku życia, ludzi młodych, ludzi, którzy są zranieni, poranieni w trakcie podróży, ale też, tak jak mówię, rodziny z dziećmi, no i też uchodźców, którzy musieli uciekać właśnie z tych przyczyn religijnych. Ja raz w tygodniu, w każdą środę w tym domu wraz z drugą siostrą misjonarką Teau mamy taki czas społeczności, gdzie uwielbiamy Pana Boga, dzielimy się wersetami z Biblii, o ile osoby przebywające w tym domu są na to otwarte i są też gotowe. Jeśli nie są, to wtedy po prostu pijemy kawę, herbatę, rozmawiamy o życiu. Bardzo nie chcemy, żeby te osoby czuły się zobowiązane do przyjmowania wiary w Jezusa tylko i wyłącznie dlatego, że są w takiej trudnej sytuacji. I tak króciutko się podzielę świadectwem, bo kochani, to jest różnorodność. Jest to różnorodność w tym domu, jest różnorodność kultur, różnorodność religii. A dla mnie niesamowitym jest to, jak często Pan Bóg przeprowadza osoby, które są gotowe na przyjęcie wiary w Jezusa. Pamiętam chyba dwa tygodnie temu, czy przepraszam, miesiąc temu mieliśmy taką sytuację. Na stałe tam przebywa brat z Pakistanu, były pastor z Pakistanu. W jednym z tygodni przybył do nas Żyd z Rosji. Prawdziwy Żyd, który ma też dokumenty potwierdzające to, że jest żydowskiego pochodzenia. Oprócz tego mieliśmy jednego Algierczyka, który był wyznawcą, jest wyznawcą islamu, i czterech Nepalczyków, którzy, no jak wiemy, tak, Nepal jest krajem buddyjskim i oni też w ten sposób. Natomiast podczas jednego ze spotkań środowych pamiętam właśnie, że oni chcieli słuchać o Bogu, o Jezusie. Razem wspólnie śpiewaliśmy jedną pieśń, to jest pieśń Błogosławieństwo, The Blessing. I właśnie śpiewaliśmy po angielsku, śpiewaliśmy po bośniacku, śpiewaliśmy w języku hindi i ja jeszcze śpiewałam w języku rosyjskim. Także pamiętam, że wtedy podczas śpiewania tej pieśni po prostu płakałam. A jak to jest możliwe, że jest taka różnorodność, a po prostu ludzie są otwarci i chętni, żeby słuchać o Bogu. Mamy również i część takich trudniejszych historii, ale o tym też bym chciała może powiedzieć tam na dole.
Ostatnią rzeczą, które chciałabym się podzielić, czego Bóg mnie też uczy. Oj, w tym czasie. Tak. To jest służenie pomimo przeciwności i trudności. I chciałabym się z wami podzielić jedną sytuacją. Jak zapewne wiecie, mój brat w tej chwili przebywa w szpitalu, jest na respiratorze i gdy zachorował, zdałam sobie sprawę, jak bardzo go kocham. I gdy czytałam jeden fragment z Biblii, który chciałabym teraz przeczytać. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i siostry, a nawet i życia swego nie może być uczniem moim. To jest z Ewangelii Łukasza, 14 rozdział, 26 werset. I gdy czytałam ten fragment i się modliłam, Bóg dał mi swój pokój w sercu. Jak służyć, gdy ktoś bliski jest chory, gdy są jakieś trudności, gdy coś nas przytłacza? Kogo kochamy najbardziej? I zdałam sobie sprawę, że ja chcę, żeby zawsze Bóg był na pierwszym miejscu i żeby to Jego kochać najbardziej. I naprawdę Bóg dał swój pokój, który nie mogę opisać słowami. Jest bardzo wiele pracy i na przykład pracując z dziećmi muszę się skupić na dzieciach, tak? Nie mogą być moje myśli rozproszone. Dzieci są małe, muszę ich przypilnować. I modlę się też o Bożą wolę. I już widzę, jak Bóg tak wiele błogosławieństw daje w tym czasie. I ja wiem, że On w każdej sytuacji działa ku dobremu. I czekam, żeby zobaczyć jeszcze więcej, co Bóg przygotował i co zaplanował w tej sytuacji. I ten pokój Boży, bez niego myślę, że nie dałabym rady, tak? Będąc tak daleko od domu, służyć Bogu. I w Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, czytamy taki werset. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Chciałabym też bardzo wam podziękować za to, że trwacie w modlitwach o całą naszą rodzinę, a tak szczególnie o mojego brata.
Tak, Pan Bóg dał nam niezwykłe narzędzie w postaci modlitwy. I to jest niezwykłe, ponieważ nasz Bóg jest Bogiem żywym. To znaczy, że On wysłuchuje naszych modlitw, to znaczy, że On też prowadzi. Każda ze służb, bez względu na to, czy jesteśmy gdzieś w innym kraju, służymy na polu misyjnym, czy też jesteśmy tutaj w Polsce, myślę, że jest niemożliwa bez modlitwy, bez takiego zabiegania i szukania, rozpoznawania Bożej woli. Ja pamiętam, że w ubiegłym roku w kościele w Tuzli zdecydowaliśmy się właśnie założyć taką grupę modlitewną. Zdecydowaliśmy się spotykać w każdą środę od godziny 18:30, no właściwie do nocy, tak ile czuliśmy, że potrzebujemy. I ponieważ każdy z nas miał taką potrzebę właśnie gromadzenia się, jednoczenia się w modlitwie, nie tylko w sytuacji trudnej, nie tylko w trudnościach, ale też zależało nam na tym, żeby dbać i zabiegać o taką Bożą wolę, Boże prowadzenie dla naszej służby. Też chcieliśmy po prostu oddawać Bogu chwałę za rzeczy, które już dokonał w naszym życiu, które też dokonuje przez służbę, które prowadzimy. I zaczęliśmy zauważać też Boże prowadzenie i Boże odpowiedzi poprzez właśnie te spotkania. Jakiś czas później, w związku z tym, że no nie mogliśmy się spotykać ze względu na to, że część osób właśnie w grupie chorowało, zdecydowaliśmy się też założyć grupę modlitewną na WhatsAppie. To jest taka aplikacja do komunikacji. I nawet wtedy, kiedy nie możemy się spotkać, to po prostu umawiamy się na konkretną godzinę, o konkretne prośby modlitewne i każdy wtedy ze swojego domu trwa na modlitwie. No i to są różne prośby modlitewne, bo to są nasze kościoły, członkowie kościołów, to są służby, które prowadzimy, to są nasze rodziny. Bardzo dużo się też modlimy o jedność między nami, żebyśmy mogli po prostu w duchu jedności się modlić. W związku z tym, że do naszej grupy dołączyły też osoby angielskojęzyczne, między innymi angielskojęzyczne z Anglii, czy też właśnie osoby z Iranu, czy osoby z Pakistanu, bardzo często modlimy się właśnie w języku angielskim. No i to też jest dla mnie takie ciekawe doświadczenie, że możemy się modlić w kilku językach. Jakiś czas później Pan Bóg położył nam na serce, żeby właśnie tą grupę modlitewną nazwać Dom Modlitwy, House of Prayer, a na podstawie wersetów z Księgi Izajasza 56, 6 i 7. Ja teraz przeczytam. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami wszystkich, zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. I to jest niezwykłe, że przecież również nasz kościół tutaj w Białymstoku, logo na stronie bodajże Facebooka, bądź stronie internetowej właśnie też do tego nawołuje, tak? Żeby kościół nasz tutaj był też domem modlitwy i faktycznie tak jest, bo mamy i Białorusinów, i osoby z Ukrainy, i też osoby angielskojęzyczne. I to jest piękno Bożego Kościoła, że w tak dużej różnorodności możemy być jedno. I faktycznie jest tak, jak pisze Izajasz w swoich słowach.
Chcielibyśmy też prosić Was o modlitwę i przygotowaliśmy kilka próśb modlitewnych. Chciałabym podzielić się pierwszą z nich. Jest to praca wśród dzieci. Chciałabym, żebyście pamiętali w modlitwie o ochronę dla dzieci, dla kadry, o taką Bożą mądrość i prowadzenie w nauczaniu dzieci i oddanie swojego życia. I dzieci, i całych tych rodzin. Część rodziców nie przychodzi na spotkania. Większość właśnie to jest rodzin z kręgów muzułmańskich, tak? Więc bardzo Was proszę o modlitwę, o służbę wśród dzieci.
Ja podobnie też proszę o modlitwę za służbę wśród młodzieży, ludzi młodych, też za wytrwałość dla nas, dla liderów, członków Kościoła w Tuzli i za jedność pomiędzy nami, ale też i za współpracę pomiędzy Kościołem tutaj w Białymstoku, a Kościołem w Tuzli